Pała Bogu, bracia i siostry. Takie bogate instrumentarium głosowe i instrumentalne. Oczywiście instrumenty, tak jak śpiewaliśmy, na różnych instrumentach można wielbić Pana, ale to, przez które Pan Bóg by chciał, żebyśmy wielbili Go, to nasze usta, ale też nasze życie najbardziej. Dzisiaj pastor mówił o radości na samym początku. Pan Bóg nas wyzwolił z grzechu, czyli z przekleństwa grzechu, od władzy szatana, to mówi Boże Słowo. I to nie zrobił po prostu dla swojego widzimisię, ale widział nasze położenie, a jego miłość nie pozwoliła mu stać bezczynnie. Tak jak niektórzy ludzie stoją często bezczynnie nad krzywdą. I Pan Bóg widział, co jest w człowieku, widział zawsze, co jest w człowieku. Boże Słowo o tym mówi. I chciał, aby człowiek żył w radości. Tak jak było na początku zresztą, kiedy Bóg powołał do życia świat. Chciał, aby człowiek żył w radości, w obfitości i żeby tak było wiecznie. Pragnieniem Boga było właśnie to, żeby tak wiecznie to się odbywało w naszym życiu. I dlatego przyszedł Pan Jezus. Dlatego, aby nie tylko cię uwolnić od grzechu, który był niesamowitym problemem dla człowieka, bo zaprowadziłby go tam, gdzie on naprawdę nie chce pójść nigdy, chociaż tak naprawdę ludzie nie mają tego świadomości. Ale nie tylko, abyśmy właśnie obfitowali. Słowo Boże mówi, że w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 3 wierszu, Pan Jezus mówi, że ja nie przyszedłem jak, jestem dobrym pasterzem, ja nie przyszedłem tak jak wszyscy inni, którzy przychodzą, ale ja przyszedłem po to, aby uwolnić owce i aby obfitowały. Aby obfitowały. I można sobie zadać dzisiaj pytanie, czy ty, skoro Pan Jezus cię uwolnił, ta pełnia radości jest w tobie i czy obfitujesz? Czy obfitujesz? I w co obfitujesz tak naprawdę? W co obfitujesz w swoim życiu? Chciałabym, abyśmy spojrzeli na Słowo Boże, które jest napisane w liście do Filipian w 4 rozdziale. Będę czytał od 9 wiersza do 20. 11 wierszy Bożego Słowa. List do Filipian, 4 rozdział, od 9 do 20 wiersza. Apostoł Paweł pisze w ten sposób. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w udręce mojej. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Do tego miejsca. I gdy spojrzymy na ten fragment Bożego Słowa, gdy wnikniemy w niego, to zauważymy ciekawą rzecz. Ciekawą rzecz, że apostoł Paweł pisze właśnie o tej radości, ale w jaki sposób on to pisze? Można powiedzieć, nie tylko w jaki sposób, ale w jakiej sytuacji on to pisze. Gdy spojrzymy w Boże Słowo, zobaczymy, że to była nieciekawa sytuacja. W 11 wierszu Bożego Słowa, tutaj w tym fragmencie, czytamy, że on mówi takie coś. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo chodziło tam o dar oczywiście, o dar pieniężny, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. I chciałem właśnie dzisiaj mówić o tej prawdziwej wolności i radości w Jezusie Chrystusie, można powiedzieć prawdziwym zadowoleniu, które Bóg zaplanował od początku, abyśmy jako ludzie żyli, ale też o kosztach życia. O kosztach życia. Tu apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam, to kiedy wnikniemy w to słowo, to zobaczymy, że jest tam użyte takie słowo. Apostoł Paweł, wiemy, bardzo był mądrym, wykształconym człowiekiem i on umyślnie użył tego słowa, powiem wam. Tłumaczy się to jako samowystarczalny. Ja specjalnie się pochyliłem nad tym słowem, jak to zrozumieć. Jest to samowystarczalność, czyli on mówi do nich, jestem samowystarczalny. Dlaczego użył takiego sformułowania? No dobrze jest być samowystarczalnym, prawda? Ludzie dzisiaj dążą do tego, aby być samowystarczalni, aby nic im nie brakowało, tak? Aby, tu już dzisiaj padło to słowo, robić co się chce, czyli żeby nic nie ograniczało, tak? Czyli jakieś sytuacje zewnętrzne czy materialne, cokolwiek. I apostoł Paweł użył specjalnie tego słowa, dlatego że w czasach, w których żył i jako już wierzący, było takie przekonanie, taka idea była stoików głoszona, że właśnie być niezależnym, od niczego, czyli nic na mnie nie ma wpływu. Czyli czy to dobra materialne, czy jakieś inne rzeczy. Nic na mnie nie ma wpływu na moje decyzje. Czyli to, co mam, nie wpływa na mnie. I oni to preferowali, stoicy. W ten sposób, że nawet nie było znaczenia, czy tam coś ktoś stracił. I czynili to z własnej woli, ćwiczyli swoją wolę. Czyli poddawali swoją wolę pod takie właśnie idee, pod takie myślenie. Czyli to tyczyło się nie tylko rzeczy materialnych, które mieli, czy to mniej, czy więcej, które wpływały przecież na życie człowieka, ale tyczyło się też sfery tej intymnej, duchowej. Także często tak się ćwiczyli, własną wolę poddawali, że jeżeli komuś coś się działo w pobliżu złego czy dobrego, dla nich ćwiczyli się w tym, aby to nie miało na nich wpływu. Czyli powiedzmy takie zimne patrzenie na rzeczywistość. Tak? Ja robię to, co chcę i nic na mnie nie ma wpływu. Czyli czy komuś się w pobliżu dzieje źle, to na mnie nie ma wpływu. I to poddawali swoją wolę ku temu. Apostoł Paweł specjalnie użył tego słowa, bo te idee wkradały się do chrześcijaństwa. I ludzie też w początkach właśnie myśleli, że już jak Pan Jezus mówił o powtórnym przyjściu, że już te czasy końca nadchodzą, oni po prostu już nic nie robili. Czekali tylko, kiedy to się wydarzy. Tak, a to już patrzmy, 2000 lat minęło, tak? A jeszcze Pan Jezus nie przyszedł, tak? Jeszcze nie zabrał. I takie myślenie było też, że to się wkradało do chrześcijaństwa. Ale apostoł Paweł pokazał inną samowystarczalność. Chciał pokazać inną samowystarczalność, że samowystarczalność w wydaniu stoików jest błędna, graniczy z obłędem, bo człowiek wpada w taką znieczulicę. Czy dzisiaj jest znieczulica? No jest. Dzisiaj też ludzie, niektórzy też starają się być stoikami, dosłownie. Nie reagują na różne rzeczy, które się wokół dzieją. I często się tłumaczą tym, przecież ja nie mam na nic wpływu. No co ja taki biedny żuczek, na co ja mam wpływ? A apostoł Paweł pokazuje, że mamy wpływ na swoje otoczenie. Każdy z nas w jakimś otoczeniu się porusza, więc mamy wpływ. I kiedy spojrzymy na to, sytuację, którą miał apostoł Paweł, to zobaczymy, że no, w jego sytuacji co on pisze. Także wszystko, bracia i siostry, ma swoją wartość i koszty ponosimy, tak? Koszty ponosimy, o tych kosztach też będziemy mówić. I od już zarania naszego poczęcia ponosimy koszty, bracia i siostry. Często jak jesteśmy mali, nasze wykształcenie, ktoś koszty ponosi za nasze wykształcenie, tak? Że chodzimy do tej szkoły. My też ponosimy jakieś tam koszty jako młodzi, ale ktoś za to wykształcenie płaci. No tutaj państwo, ale też rodziny płacą koszty często. Życie, samo życie, że żyjemy, ponosimy koszty. I to też ma wpływ przecież na nasze życie, tak? Jak żyjemy. Czy to praca? W pracy też ponosimy koszty, często zdrowotne, różne inne. Ale głoszenie Ewangelii jako wierzący też ponosimy koszty. Jeżeli głosimy, prawdziwie głosimy Ewangelię, tak jak to widzimy w Nowym Testamencie, tak jak widzimy to, co się dzieje na obszarze ziemi. Jeżeli w twoim otoczeniu właśnie głosimy Ewangelię, to zawsze ponosimy koszty. I musimy często pokonywać bariery, czy to własne bariery, swoje niepewności często wstyd może się wgrazić w nasze życie, wstydzimy się, różne inne sytuacje, nie jesteśmy zdecydowani, są koszty, ale często też finansowe ponosimy koszty głoszenia Ewangelii. Apostoł Paweł, jak już powiedziałem, w jakiej sytuacji on to pisał? On był w więzieniu, bracia i siostry. I o takich rzeczach pisał, jak można być w pełni radosny, zadowolony w więzieniu. W więzieniu. No, on był, zobaczcie. On był w więzieniu radosny. Ja sobie nie wyobrażam w więzieniu być radosnym. To coś niesłychanego, że apostoł Paweł w więzieniu był radosny. A przecież nad nim ciążyły oskarżenia. I to poważne oskarżenia. Był oskarżony o bunt, tak? Przez głoszenie Ewangelii. O zdradę, przecież był obywatelem rzymskim. I wiele innych jeszcze tam mu zarzucali rzeczy. A przecież nie miał nikogo ze swoich znajomych, można dzisiaj powiedzieć, czy tam bliskich jakichś z Rzymian, z władzy, żeby mogli mu coś pomóc w tym oskarżeniu. Tak? Nie miał we władzach nikogo. Dlatego odwołał się do cesarza, tak? Do tego najwyższego władcy imperium. I czekał po prostu na proces. Ludzie dzisiaj czekają na proces długo. I często to oczekiwanie jest najgorsze niż sama ta decyzja i te końcowy efekt procesu. I kiedy spojrzymy na tą sytuację, to mogłoby się wydawać, co ty, apostole Pawle, piszesz w ogóle do tych Filipian. Ty jesteś zadowolony, wszystkiego ci, wszystko masz, masz więcej niż jeszcze mówisz, niż ci potrzeba. O co tu chodzi? Ale on to pięknie tłumaczy, pięknie tłumaczy. Miał prawo być zniecierpliwiony, przecież oczekiwał. Znaczy czas oczekiwania jest często wykańczający. Jak ktoś na coś oczekuje i to nie nadchodzi. Mógł być niezadowolony po prostu z ludzkiej takiej przyczyny. Mógł być niezadowolony z tej sytuacji, że był w tym więzieniu. Mógł. My też mamy w swoim życiu, bracia i siostry, sytuację, że możemy być niezadowoleni. Czy tak nie jest, bracia i siostry? No tak. Często możemy być niezadowoleni w rodzinie, w której żyjemy. Jakieś niezadowolenie z powodu rodziny, bliskich w rodzinie. No różne są sytuacje. Możemy być niezadowoleni, czy to w pracy. I to też z różnych sytuacji. Jako wierzący mówię. Możemy być jakieś osobiście niezadowoleni nawet z samych siebie, jakimi jesteśmy wierzącymi. Że tak dużo nam nie dostaje. Może mogą być to niezadowolenie spowodowane zdrowiem też, po prostu. No jestem wierzący, a ciągle jestem chory. No jak to tak jest? Przecież Bóg jest tym, który uzdrawia. No i tu można by wiele wymieniać. Ale on pisał do Filipian, że nauczył się, że jest samowystarczalny, jest zadowolony z życia. Bo poprzestaje na tym, co ma. I to pisze, że Bóg nauczył go tego. I bracia i siostry, kiedy ja spojrzę w swoje życie, to stwierdzam, że tak. To jest pewna prawidłowość i to jest prawidłowa postawa wierzącego. Cieszę się z tego, co mam od Chrystusa, od Boga. I on to właśnie tłumaczy. Ja poprzestaję na tym, co Bóg przede mną kładzie. Czy to jeżeli chodzi o moje życie, czy o to, co mam robić. To, co Bóg przede mną kładzie, ja to po prostu przyjmuję, jestem zadowolony. Można by zadać pytanie, no jak apostoł Paweł to osiągnął? Jak on to osiągnął? Że do takiego stanu swojego życia doszedł. Odpowiedź jest banalna. Krok po kroku. Krok po kroku go uczył Bóg. Gdy prześledzimy życiorys apostoła Pawła, bo jest przecież o nim napisane wiele, to zobaczymy, że tak było. Krok po kroku. Przecież to był człowiek wykształcony. Jeżeli prześledzimy jego cały życiorys, to zobaczymy rzeczywiście, krok po kroku Bóg go uczył wszystkiego. W końcu, aż w końcu tak go Bóg wyćwiczył, tak go nauczył, że sam o sobie pisze, że jestem zadowolony już z tego, co Bóg przede mną kładzie. No i to jest prawdziwa wartość życia chrześcijańskiego. Nauczył się akceptować apostoł Paweł wszystko, co napotkał na swojej drodze. I pisze właśnie o tym w tym fragmencie, 12 wiersz. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony i umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować, znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Czyli jest tu mowa też o jakiejś pewnej udręce, którą ma, ale jakby na nią uwagi nie zwraca. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim wdawaniu i przyjmowaniu i tak dalej, i tak dalej. Więc on jakby mówi, nauczył się, Bóg go nauczył przez to, co mu dawał każdego dnia właśnie takiego życia. I Bóg, bracia i siostry, też nas uczy, abyśmy akceptowali to, co Bóg przed nami właśnie kładzie. I tak, kiedy spojrzymy też na nasze życie, to stwierdzamy, że zadowolenie nie jest nam dane, jakby to powiedzieć, z góry. Pan Bóg nam to dał i to jako człowiekowi i to powinno być cały czas, że jesteśmy zadowoleni. Nie. Nie ma czegoś takiego. Już widzimy po naszych dzieciach, które często grymaszą już jako malutkie, już im się wiele rzeczy nie podoba i tak dalej. I są niezadowoleni, chociaż tak naprawdę, kiedy później są dorośli, stwierdzają, że to wszystko było jedna wielka nauka ich życia. Także zadowolenie nie jest czymś takim naturalnym, dlatego że w świecie jest duch rywalizacji, bracia i siostry, w którym żyjemy. Ten świat nas otacza i jest duchem rywalizacji. Wszyscy rywalizują, każdy na swój sposób w różnych sytuacjach. I ten duch rywalizacji popycha nas praktycznie, żeby być coraz lepszym, coraz lepszym od kogoś, od czegoś. I tak to jest taka syzyfowa praca w sumie, w nieskończoność, by się też porównywać z innymi. Nieustannie się porównywać. Ja jestem już lepszy od tego, no ale jeszcze temu mi nie dostaję. Duch rywalizacji powoduje, że często jesteśmy właśnie niezadowoleni. Z siebie i z różnych innych rzeczy. Później pojawia się też narzekanie, którego jest bardzo dużo. I pożądliwość. Pożądamy wtedy czegoś więcej, czegoś innego. Jeszcze, żeby po prostu coś mieć. Tak jest ten świat skonstruowany. Dąży, żeby coś mieć, coś więcej niż inni mają. Czyli ta rywalizacja. Można powiedzieć, niewielu z nas doświadcza przykrości Pawła, które akurat tutaj są opisane, w których on się znalazł. Ale bracia i siostry, wszyscy stoimy w obliczu trudności. Każdy ma jakieś trudności w swoim życiu. Jeden takie, drugi takie, no różne są sytuacje. Ale w tych trudnościach możemy nauczyć się co? Zaufania Bogu. Bóg nas uczy zaufania do Niego. I przekonujemy się w naszym życiu, że w końcowym efekcie Bóg miał rację. Bóg zawsze ma rację. Ale Bóg chce nas przekonać o tym każdego dnia, że On zawsze ma rację. On zawsze ma najlepsze rozwiązania. On zawsze chce dobra dla naszego życia. I chce właśnie nas nauczyć tego, aby właśnie poprzestawać na tym, co się ma. Na tym, co się ma. Co mamy od Niego. Świat uczy nas, że zadowolenie często polega na posiadaniu czegoś. Po prostu na posiadaniu wszystkiego wręcz. Im więcej posiadasz, tym lepiej się masz. Tym jesteś bardziej zadowolony, tak? Jest to, mówię, błędne koło, tak naprawdę w nieskończoność. I do zadowolenia nigdy nas nie prowadzi, bo już kiedy coś masz, to przekonujesz się, że to zadowolenie mija. Kiedy coś już osiągniesz, no już to masz, no to już to zadowolenie mija. Ale zadowolenie to jest wdzięczność Bogu za to, co się ma po prostu. Co Bóg kładzie przed tobą. Tak jak powiedziałem o tych wysokich kosztach życia chrześcijańskiego często, to są wysokie koszty często służby, które mamy. No bo co? Poświęcamy często czas, często pieniądze, różne inne rzeczy dla Chrystusa, dla Jego dzieła. Ktoś by powiedział dla sprawy, tak? Dla Ewangelii. Dla to, aby ludzie byli zbawieni. To są koszty. I to są wspaniałe koszty, które jeżeli możemy ponieść, to bardzo dobrze. Ja na przykład, jak byłem młody, jeszcze dopiero co zacząłem pracować, to ja myślałem, że koszty życia są bardzo duże. Wtedy już. A była to głęboka komuna. Jak spojrzę dzisiaj, ile mama zarabiała, ile ja zarabiałem, jakie koszty były wtedy życia i co było w ogóle dostępne, to stwierdzam, że były to duże koszty życia, bardzo duże. Kiedy zacząłem pracować, pamiętam, pół wypłaty mamie oddałem, coś tam sobie kupiłem i już prawie nic nie było. I tak naprawdę chciałem się uniezależnić. Czyli chciałem jakoś żyć po swojemu, ale z wiadomych względów nie mogłem tego uczynić. No nie miałem mieszkania, różnych innych rzeczy. I pamiętam, chociaż mama zwolniła mnie tam z kosztów już utrzymania, że tak powiem, w domu, w którym przecież żyłem z mamą, bo już rodzeństwo wyszło z domu, można powiedzieć, usamodzielnili się, to ja i tak chciałem się usamodzielnić. A wiecie dlaczego? No każdy chce się usamodzielnić. Głównym powodem było to, można powiedzieć w jednym słowie, zasady. Bracia i siostry, zasady. W każdym domu są jakieś zasady, tak? W moim domu też były jakieś zasady. I to, że żyłem i nic za to nie płaciłem i że po prostu korzystałem z tego wszystkiego, no to jedyne co było, to musiałem przestrzegać pewnych zasad. Tak jak dziecko. Czyli przychodzić o pewnej porze do domu, no takie różne inne rzeczy, które młodzi ludzie mają. I to powodowało, kiedy już skończyłem wykształcenie, już chciałem się szybko usamodzielnić. Dla mnie to były za wysokie koszty, żeby się tak dostosowywać. Dzisiaj patrzę na to z uśmiechem, bo to były żadne koszty. To były żadne koszty życia. Po prostu mogłem robić, pracować i tak naprawdę jedynym kosztem to było posłuszeństwo tym zasadom, które obowiązywały w domu rodzinnym. Także pamiętam, że rodzice mówili, przypominali mi, że zasady są po to, by cię chronić. Bo zasady jakieś muszą być po to, żeby chronić, a nie krzywdzić. No dzisiaj to rozumiem, że zasady były po to, żeby mnie chronić nawet przed samym sobą. Bo młodzi mają wspaniałe, czasami szalone pomysły, żeby coś robić. Żeby chronić mnie przed samym sobą. Także posłuszeństwo, bracia i siostry, posłuszeństwo. Jedyną cenę, która, jak mieszkałem w domu, było posłuszeństwo. No i z tego też się nie wywiązywałem, zobaczcie. Było posłuszeństwo, miało być posłuszeństwo, a z tego i tak się nie wywiązywałem. Ale z tego powodu też, jakby to powiedzieć, z tego nieposłuszeństwa jakoś dalej mieszkałem. Dalej mieszkałem. Chociaż zasady się zmieniły na bardziej surowe, ale dalej mieszkałem. Nikt mi nie robił z tego jakichś tam problemów. Gdy spojrzymy w Boże Słowo, to cena narodu wybranego, cena jaką ponieśli, aby wejść do ziemi obiecanej, była identyczna. Jedyną ceną, którą mieli zapłacić, było posłuszeństwo. Kiedy spojrzymy na naród wybrany. Taka sama cena, bracia i siostry. Posłuszeństwo. Kiedy spojrzymy na nasze życie dzisiaj, czy nie jest podobnie jako narodu wybranego, jako tego Kościoła, czyż nie jedyną ceną, taką największą, którą ponosimy, to jest posłuszeństwo? Naród wybrany miał tylko słuchać to, co Bóg mówił. Być posłuszny temu. Kiedy byli posłuszni, było wszystko okej, było dobrze. Mojżesz w swoim przemówieniu ostatnim do Izraelitów, kiedy już tam wiedział, że jego rozstanie z tym życiem tutaj na ziemi będzie już niebawem, odejdzie do wieczności, napisał coś takiego w piątej Księdze Mojżeszowej, 30:16. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. W innym miejscu Bóg kładzie błogosławieństwo i przekleństwo, czyli wybór. Wybór. Czyli posłuszeństwo, zobaczcie, było jedyną rzeczą, która ich mobilizowała, aby wszystko było dobrze, aby wszystko było tym happy endem na koniec w ich życiu. Już wcześniej zresztą Pan Bóg powiedział, też w 5 rozdziale, 12 wierszu, 28, w 12 rozdziale, 28 wierszu. Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci dziś nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana Boga twego. Także kiedy spojrzymy na to, zobaczcie, jedyną i główną taką ceną, największą, to jest posłuszeństwo. Ktoś może powiedzieć, no wygórowana cena. Ale czy na pewno? Czy na pewno, jeżeli chodzi o to, co Bóg nam daje przez to posłuszeństwo? Przede wszystkim daje nam, bracia i siostry, życie wieczne. To zapieczętowane już jest przez Jezusa Chrystusa. To pieczątką jest Duch Święty, który w naszym sercu jest. To jest ta pieczęć zbawienia. Tam Bóg przygotował wspaniałe miejsca. Wspaniałą przyszłość tam. Tam ponoć wspaniałe eony doskonałości będą. Tam nie będziemy się nudzić. Przygotował mieszkania, jest napisane, tak? Nie wiemy, jakie te mieszkania są. Czy takie, jak my sobie wyobrażamy? Chyba nie. Tam wszystko będzie, przejdzie nasze wyobrażenie. Także no, wspaniałe rzeczy przed nami przygotował. A jedynym takim najgłówniejszym, można powiedzieć 99,9 przeliczając na procenty, jest posłuszeństwo po prostu. Jego słowu, Duchowi Świętemu, który prowadzi każdego z nas. Niektórzy sądzą, że Biblia ma za dużo reguł, wymagań. Można się w tym pogubić. No jest tego trochę, czy to w Starym Testamencie, czy to w Nowym, ale to są, jakby to powiedzieć, uzupełnienie tego, czego Pan Bóg chce. Bo tego, czego Pan Bóg chce, to można określić w jednym słowie. No posłuszeństwa chce. Społeczności chce. Pan Jezus, kiedy powoływał swoich uczniów, to jest napisane, że powołał ich, aby być z nimi. Pan Jezus chce być z tobą, osobiście mieć społeczność. Powołał ciebie do swojego królestwa, czyli wyrwał cię z ciemności po to, żeby z tobą być po prostu. I aby radość była w tobie nieustannie przez każdy dzień, mimo że coś tam w życiu różnie się zdarza, tak? Można powiedzieć, czasami przykre rzeczy się zdarzają. Czasami bardzo przykre rzeczy się zdarzają. No może ktoś powiedzieć, no tak, żeby była radość i cały czas, żebyśmy się radowali. A co powiesz na temat tych, którzy byli, jak czytamy w Ewangelii, byli krzyżowani, gotowani smołą, przeżynani piłą. Jest o nich tak napisane? No jest, tak? Co powiesz o tych, których takie rzeczy spotykały? Ale ci, co tak myślą, co takie pytania zadają, powiem wam, że przeoczają jedną rzecz. Ich całe życie. To jest tylko końcówka, te przejście. A Szczepan, pierwszy męczennik, co? Jakie miał życie? My nie wiemy. On na pewno się radował całe swoje życie, że był Chrystusem. A to przejście tylko chwila była. Do innej rzeczywistości. On już widział niebo otwarte, tak? A ci, którzy byli gotowani, przeżynani, co nie widzieli, myślę, że jak Szczepan, tak samo widzieli niebo otwarte. Że już za moment skończy się ich udręka, czy tam ta chwila przejścia po prostu jest. Także Bóg rzeczywiście przewidział, abyśmy żyli w radości. W radości z Nim. A jedyną ceną, jaką płacimy, to jest właśnie posłuszeństwo. A wszystko to, co inne, to poprzestawajmy na tym, tak jak apostoł Paweł. Co mamy od Boga? Co nam kładzie? Jednemu kładzie więcej przed oczyma, i takie jemu życie układa, a innemu mniej. Ale to wszystko jest dla naszego dobra, bo on zna nasze serca, że jeżeli byś miał może więcej, to byś poszedł inną drogą albo co innego byś robił. A jeżeli będziesz miał mniej, to będzie dobrze. A dlatego masz mniej, być może, że jakbyś miał więcej, to jeszcze gorzej by było. A czasami jest tak, że specjalnie daje ci więcej, żebyś bardziej go miłował, byś bardziej mu dziękował. Tak jest. Abyś bardziej był mu wdzięczny. Także ci ludzie, którzy mówią, że tam za dużo reguł, za dużo wszystkiego, kto się w tym połapie, przeoczają jedną rzecz, że to wszystko dla naszego dobra jest, że to pomaga nam zbliżać się do Boga i żyć w pokoju z Nim i z ludźmi. Po prostu. Posłuszeństwo po prostu jest ceną, bracia i siostry. To jest ten główny koszt. I czy chcemy, czy nie chcemy, bo może nie chcemy być posłuszni Bogu, to Bóg tego pragnie. I to jest jedyny taka cena, którą człowiek płaci. Czy to dużo, czy to mało, każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę, bracia i siostry. Zobaczmy. On zapłacił, ani chwili się nie wahał, aby pójść i narodzić się na ziemi, bo był przepełniony miłością już od zarania, kiedy stwarzał świat, wszechświat. Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę, cena miłości. Oddał swoje życie, tak? I przez to możemy zobaczyć, jaką miłością on nas darzy. Zobaczcie, życie oddał. Kto dzisiaj jest w stanie tak uczynić nikt. A jest to miłość, bracia i siostry, wieczna miłość. On nas umiłował wieczną miłością. Biblia, bracia i siostry, nie jest ciężarem, jest wspaniałym przewodnikiem do życia w radości. Jeżeli czytamy ją pod takim kątem, to będziemy dążyli do tej radości, będziemy poprzestawali na tym, co mamy, po prostu. W Ewangelii Jana 15:11 czytamy o tej pełni radości, to mówi Pan Jezus. Mówi co? To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. O czym tu jest mowa? Od 9, gdybyśmy czytali, to zobaczymy. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Tak nas umiłował Ojciec, jak Jezus nas umiłował. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, aby radość wasza była zupełna. Przestrzegając przykazań Bożych, to jest oznaka, że trwamy w Jego miłości, bo są dla nas cenniejsze niż wszystko inne. Cenniejsze niż wszystko inne. I tu Pan Jezus mówił właśnie o tej prawdziwej radości, kiedy to Jemu się podobamy, kiedy wypełniamy Jego przykazania, kiedy mamy z Nim społeczność, tą intymną, duchową, kiedy zamykamy się w komorze i nie tylko modlimy się, ale czytamy Słowo, przez które On po prostu przemawia. Może przemówić przez Ducha Świętego osobiście do nas, ale przez Słowo, jak przemawia, odkrywa te wszystkie tajemnice tej radości z Nim. I tak naprawdę ten, kto z Nim chodzi, bracia i siostry, i żyje, pełni zaufania Jemu, zawsze da sobie radę z przeciwnościami, bracia i siostry, zawsze. Bo wie, że Bóg jest z Nim i ktoś za Nim stoi. Ja w moim życiu wielokrotnie tego doświadczałem. Chociaż często nie miałem o tym świadomości, dopiero później sobie uświadamiałem. Przecież ktoś za mną stoi. Ktoś już był przede mną. Amen.